Na czym polega regulacja ekspresji mikroRNA?
Za mikroRNA była przyznana Nagroda Nobla. To przez długi czas uznawano, że są to jakieś takie zdegradowane fragmenty kwasorubu nukleinowego, takie kawałki, które gdzieś tam sobie pływają i coś robią. Wiadomo, że natura no, nie jest taka, nie lubi marnotrawstwa, w związku z czym, jeżeli produkuje jakieś kawałki mikroRNA, to one pewnie coś robią. I te mikroRNA, które są niepozornymi 20-kilkunukleotydowymi krótkimi fragmentami kwasu nukleinowego, okazało się, że potrafią przyczepiać się do RNA, czyli tego przekaźnika z naszego genomu do świata białek i to RNA, że tak powiem, kasować na etapie, kiedy zanim jeszcze ono spowoduje produkcję konkretnych białek, które wpływają na to, jak funkcjonuje komórka. Czyli są taką formą regulacji, takiego hamulca bezpieczeństwa komórki, która posiadając pewną pulę mikroRNA może gwałtownie spowodować, że pewnego białka zrobi się mniej. Wyhamowanie ekspresji, czy napędzenie ekspresji, czy produkcji danego białka trwa długo. Natomiast posiadanie pewnej puli mikroRNA może spowodować, że już wytworzone RNA dla białka zostanie szybko z komórki usunięte. I okazało się w około 2008-2007 roku, że te mikroRNA są, pomimo tego, że są ważne wewnątrzkomórkowo i robią te swoje ciekawe rzeczy z ekspresją białek, to pojawiają się również w krążeniu, są wykrywalne i są dość stabilne, czyli można wykrywać je łatwymi metodami w sposób dość powtarzalny w materiale, który może być nawet zdegradowany czy przechowywany w sposób nieoptymalny i ich ilość tego mikroRNA, nazwana właśnie ekspresją, jest w miarę stabilna. Oraz, że ilość tego mikroRNA jest różna u pacjentów, którzy mają różnego rodzaju choroby, w tym nowotworowe. No i nasz pomysł wziął się stąd, że mikroRNA są związane z naprawą uszkodzeń DNA, a uszkodzenia DNA są jednym z mechanizmów, w jaki sposób radioterapia zwalcza, w cudzysłowie, choroby nowotworowe. Więc przenosząc się z tego ujęcia radioterapeutycznego, założyliśmy, że pacjenci poddawani dużą dawką radioterapii, czy wtedy na początku naszej drogi model zwierzęcy, będą reagowały zmianą ekspresji mikroRNA, które z kolei powinny być obecne w surowicy. To się zdarzyło w okolicy tej katastrofy związanej z tsunami w Japonii, uszkodzenia reaktora atomowego Fukushima Daiichi. I w ramach projektu, który robiliśmy właśnie wspólnie z profesorem Deepanjanem Chowdhury, moim mentorem z Harvard Medical School, zajęliśmy się sprawdzeniem takiej hipotezy, czy możliwe będzie za pomocą mikroRNA przewidzenie, czy ktoś dostał dawkę olbrzymią w sposób przypadkowy. No i to dalej wyeskalowało. Okazało się, że tak. Okazało się, że promieniowanie powoduje zmianę specyficznych cząsteczek mikroRNA, które pojawiają się zawsze w podobnej liczbie w efekcie takiego napromienienia. I to zostało zreplikowane na kilku różnych poziomach. Czyli eksperymentalnie u myszy, potem eksperymentalnie u makaków, potem tak bioinformatycznie w oparciu o różnego rodzaju zbiory danych u ludzi. No i to, co robimy teraz właśnie w ramach kolejnego grantu Narodowego Centrum Nauki, to badania ekspresji mikroRNA u pacjentów poddawanych, to brzmi strasznie, ale proszę się nie martwić, takiemu napomienieniu całego ciała. To jest taka procedura, która brzmi groźnie, ponieważ podawana jest dawka promieniowania, która byłaby śmiertelna, ale podaje się to przed przeszczepem szpiku. Czyli jest to taka forma terapii ratunkowej, kiedy zamierzamy pacjentowi przeszczepić szpik, ponieważ jego własny szpik jest zajęty chorobą nowotworową, białaczką na przykład, czy czymś innym. W związku z czym wymaga zniszczenia właśnie wysoką dawką promieniowania i przeszczepienia nowego od zdrowego dawcy. W związku z czym jest to taki model eksperymentalny, który bez przeszczepu skończyłby się zgonem z powodu napromieniowania.
Kierownik Zakładu Biostatystyki i Medycyny Translacyjnej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, profesor Wojciech Fendler, był specjalnym gościem Radia Kraków. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo, do widzenia.